Machina czasu, Agata Rokicka, dobry wieczór. Dziś wyjątkowo spotykamy się godzinę wcześniej. Dziś też wyjątkowo. Podróż do przyszłości. Będziemy bowiem opowiadać o książce, której nie ma. Na razie. Z inicjatywą stworzenia polsko-niemieckiego podręcznika do nauczania historii, bo o tej książce mowa, wystąpił już jesienią 2006 roku minister spraw zagranicznych RFN Frank-Walter Steinmeier. Dwa lata później do idei tej powrócili ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, którzy zlecili wspólnej polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej opracowanie koncepcji. Gośćmi Machiny Czasu są profesorowie Robert Traba, dyrektor Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej oraz Igor Konkoleski, zastępca dyrektora centrum, który pełni funkcję naukowego koordynatora projektu Polsko-Niemieckiego Podręcznika Historii ze strony polskiej. Machina Czasu, start!
I have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Lift off.
Dialog rozpoczął się w zasadzie wtedy, kiedy pojawia się świadomość w ogóle w Europie tego, że trzeba rozmawiać o treściach podręczników szkolnych. W wyniku I wojny światowej pojawiły się na gruncie francuskim takie inicjatywy wypływające ze środowisk nauczycielskich, które zwracały uwagę na to, że treść podręczników szkolnych może sprzyjać budowie postaw nacjonalistycznych, które później się przekładają na postawy wrogie w konfliktach militarnych. I już Kongres Nauczycieli Francuski w Tours w 1919 roku zwracał uwagę na takie niebezpieczeństwa, dołączali się do tego intelektualiści francuscy, którzy mówili właśnie o tych niebezpieczeństwach. Później w latach 20. dwa kongresy historyków światowych zwróciły uwagę na takie niebezpieczeństwa i powołały w ramach obrad zjazdowych sekcje zajmujące się treścią podręczników szkolnych. No i wchodzimy w lata 30., kiedy po stronie polskiej i niemieckiej doszło do pewnych prób rozmów podręcznikowych. Doszło do nich w latach 1937-1938, trwały mniej więcej półtora roku, nieco ponad rok. Zebrała się po stronie polskiej delegacja podkomisji podręcznikowej i odbył się cykl spotkań z delegacją niemiecką. Obradowano nad obrazem Niemca w podręcznikach polskich i obrazu Polaków w podręcznikach niemieckich. I wyodrębniono kilka punktów, które były punktami spornymi. Po stronie niemieckiej między innymi był to obraz lansowany w podręcznikach polskich plemion germańskich oraz zakonu krzyżackiego i sposób, w jaki polscy autorzy przypisywali pewne cechy narodowe jako stałe cechy, które rzekomo miały być już widoczne w działalności i plemion germańskich i później krzyżaków. Strona niemiecka wyrażała też zastrzeżenia co do sposobu przedstawienia takich kwestii jak między innymi działalność Fryderyka II Hohenzollerna, króla Efe Prus, który był inicjatorem rozbiorów Polski, oraz polityka niemiecka zmierzająca w kierunku wybuchu I wojny światowej. Uważano, że zbyt krytycznie podręczniki polskie przedstawiają rolę Niemiec właśnie w wybuchu I wojny światowej. Strona polska z kolei głównie protestowała przeciwko brakom występujących w podręcznikach niemieckich. Uważano, że jest zupełnie pominięty problem powstania państwa polskiego w X, w XI wieku. Uważano, że nie została dostatecznie dostrzeżona rola Polaków i Litwinów w odsieczy wiedeńskiej. I wreszcie apelowano o to, ażeby uwzględnić Bitwę Warszawską 1920 roku, która była również pomijana w podręcznikach w niemieckich. To był początek tego dialogu, który został przerwany już w połowie 1938 roku w ramach zaostrzającego się kursu polityki niemieckiej wobec Polski. No i oczywiście ten dialog odrodził się dopiero w okresie powojennym, ale odrodził się dzięki, po pierwsze, ludziom dobrej woli. Tutaj warto jest przypomnieć postać nauczyciela niemieckiego z Oldenburga, który w czasie I wojny światowej służył w Wehrmachcie i między innymi stacjonował na ziemiach polskich. Nauczyciel historii i geografii Enno Meyer, który na początku lat 50., kiedy ruszył dialog podręcznikowy francusko-niemiecki, zwrócił się do dyrektora powstającego wtedy Instytutu Badań nad Podręcznikami, Georga Eckerta w Brunszwiku, z propozycją, że podobny dialog należałoby prowadzić z Polakami. Przeanalizował treść ówcześnie obowiązujących podręczników niemieckich, starał się również uzyskać podręczniki polskie, nie było to łatwe w tej fazie zimnej wojny, i postawił 47 tez, które udało mu się opublikować przy wsparciu Georga Eckerta w połowie lat 50. i one w krytyczny sposób odnosiły się przede wszystkim do tego, jak Niemcy przedstawiają historię Polski we własnych podręcznikach. Chodziło oczywiście o zachodnią część Niemiec, o Republikę Federalną Niemiec. I te tezy, które zostały opublikowane, były bardzo kontrowersyjne. One wzbudzały dużo kontrowersji, zwłaszcza wśród konserwatywnie nastawionej części opinii publicznej w Niemczech. Nie miały siły przebicia. Niemniej upartość właśnie Enno Meyera jest naprawdę rzeczą godną podziwu. On nie zrezygnował, korespondował również z polskimi historykami i historykami w kraju i emigracyjnymi, zwracając uwagę na własną inicjatywę. No i nie było łatwo się przebić w latach 50., nawet po 56. roku atmosfera po stronie polskiej nie sprzyjała podjęciu takiego dialogu. W Niemczech też nie było wielu chętnych ku temu. I dopiero pod koniec lat 60., kiedy zaczyna być prowadzona w Niemczech tak zwana nowa polityka wschodnia kanclerza Willego Brandta, po stronie polskiej rozpoczyna się proces pojednania, który jest inspirowany przez list biskupów polskich, zaczynają się postawy otwierać. List w duchu pojednania, prosząc o przebaczenie i udzielając przebaczenia. I środowiska ewangelickie w Niemczech podchwyciły tę myśl, jeśli chodzi o dialog podręcznikowy. Ewangelicka Akademia Teologiczna w Berlinie Zachodnim zorganizowała pod koniec lat 60. dwie konferencje. Jedna była poświęcona podręcznikom niemieckim i obrazie Niemiec w podręcznikach polskich, a druga, pierwsza chronologicznie, była poświęcona odwrotnie, to znaczy w jaki sposób w podręcznikach niemieckich jest przedstawiony obraz Polski i w historii w Polski. I to było w 1969 roku, czyli tuż przed wizytą Willy Brandta w Warszawie, a później mamy do czynienia rzeczywiście z tą przełomową w stosunkach polsko-niemieckich wizytą, z gestem uklęknięcia przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego, i pojawiają się nowe możliwości, tym razem już na platformie stosunków między obydwoma państwami. W 1972 roku została powołana do życia wspólna polsko-niemiecka komisja podręcznikowa historyków i geografów, która zabrała się bardzo aktywnie za opracowywanie problemów kontrowersyjnych. Opracowano listę problemów i ku zdziwieniu obu stron dość szybko oba środowiska doszły do pewnego konsensusu. Co jest rzeczą ciekawą, najdłużej nierozstrzygnięte, najdłużej kontrowersyjne pozostawały dwa problemy. Problemem pierwszym był problem tak zwanych wypędzeń, czyli przymusowych wysiedleń ludności niemieckiej z terenów, które zostały przyłączone do państwa polskiego po 1945 roku, czyli w wyniku II wojny światowej. To zrozumiałe. Ale to, co może dziwić z dzisiejszej perspektywy, drugim, najdłużej ciągnącym się problemem byli krzyżacy. Obraz krzyżaków, jaki jest preferowany w polskich podręcznikach i oczywiście w niemieckich z drugiej strony. Doszło do bardzo ważnych konferencji, spotkań środowiska historyków polskich, niemieckich, mediewistów, tych, którzy zajmują się średniowieczem. Były to bardzo płodne spotkania, prowadzone w takim duchu rzeczywiście wzajemnego zrozumienia i zaczęto wychodzić powoli na prostą, jeśli idzie o wspólne rozumienie, protokoły rozbieżności, ale zaczęto rozmawiać. To był ten pierwszy bardzo ważny krok w kierunku rzeczywiście pojednania na niwie dialogu podręcznikowego. W 90-tych latach już było bardzo dobrze. W Polsce powstał w 1993 roku Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. To jest bardzo ważna instytucja, niemiecka instytucja. Takie instytuty Niemcy mają. Najstarszy pod koniec XIX wieku założony w Rzymie, a kolejne powstawały w XX wieku w Paryżu, w Londynie i w Waszyngtonie. I po 90 roku bardzo ucieszyliśmy się, że Niemcy chcieli u nas w Polsce założyć taki właśnie instytut, a polską odpowiedzią było powołanie Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk w 2006 roku. Te dwie instytucje bardzo wiele wniosły dobrego do dialogu historyków polskich i niemieckich.
Dochodzimy do samego podręcznika, który powstaje, którego pierwszy tom, jak rozumiem, miał być gotowy w 2015 roku. To się przesunęło, ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Ale po co? Czy rzeczywiście potrzebny jest taki podręcznik, wspólny podręcznik pokazujący tę naszą historię z punktu widzenia Niemców, Polaków?
Podręcznik jest jednym być może z najważniejszych, powiem to wyrażeniem slangowym, naukowym, pasów transmisyjnych naszej pamięci, takich nośników pamięci, prawda? Między innymi wiedzy, ale i pamięci. Jeżeli potrafimy w podręczniku uwrażliwić młodego człowieka na pewien rodzaj myślenia o historii, który uwzględnia wiele perspektyw spojrzenia na tę przeszłość, który przede wszystkim uczy go myślenia o historii, to jest sukces i temu ma służyć ten podręcznik. Bym powiedział tak na marginesie, powinien służyć każdy. Tylko to, że się grupa pisząca ten podręcznik, grupa autorów, wydawców, konfrontuje przez lata tworzone narodowe dydaktyki niemiecką i polską, zderza je w sensie pozytywnym i próbuje z nich rozwinąć wspólną narrację o przeszłości, to nie znaczy sprowadzoną do wspólnego mianownika, ale wspólną, zawartą w jednej książce, daje nowe impulsy do przemyśliwania historii. To, o co nam chodzi, bo siłą młodzieży, którą kształcimy, nie będzie to, że oni się nauczą 150 faktów nowych. Sztuką, którą możemy im ofiarować jako pokolenie starsze, jest to, żeby oni się nauczyli myśleć o historii. Jak ich nauczymy, to będą lepiej rozumieli mechanizmy demokracji. Tak jest moje idea fix. I ten podręcznik wyjątkowy w sensie tworzenia może dać wyjątkową dawkę impulsów do nowego przemyśliwania historii.
Uważam, że pisanie podręczników szkolnych dla historyka, który zajmuje się zawodowo historią, nauczaniem w historii na poziomie akademickim, pisanie podręczników szkolnych to jest duże wyzwanie, to jest pierwsza rzecz i to sprawia bardzo dużo radości i przyjemności, myślenie, w jaki sposób przekazać treści, czasami bardzo skomplikowane w sposób prosty, nie tylko przez tekst, ale również przez ilustracje, przez materiał ikonograficzny, w jaki sposób wchodzić w interakcję z młodymi ludźmi, formując ćwiczenia. Ja myślę, że to jest tak. Mając własne dzieci, wychowując własne dzieci, my wchodzimy i tak w rolę nauczycieli. I bardzo dużo mi pomogły moje dzieci, wychowywanie ich, ponieważ tak się złożyło, że swoje pierwsze podręczniki pisałem w kolejnych fazach w ich rozwoju. To jest pierwsza rzecz z tezą taką, że pisanie podręczników sprawiać może dużo radości, a z drugiej strony jest potrzebne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, po co polsko-niemiecki podręcznik? Wydaje mi się, że bez zrozumienia własnej przeszłości, jednostkowo rozumianej, własnego dzieciństwa, tego, co wydarzyło się w naszym indywidualnym życiu, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować w okresie już dorosłości, starości. To samo można przenieść bardziej szeroko, patrząc na społeczeństwa. I teraz wydaje mi się, że jeśli po prostu w Niemcy będą więcej wiedzieć o przeszłości Polski i vice versa, Polacy o przeszłości Niemiec, będą mogli lepiej ze sobą współpracować i wracamy do znowu idei, kiedy ten dialog podręcznikowy w ogóle w Europie się rozpoczął. Powiedziałem po I wojnie światowej. Po co? Po to, żeby uniknąć budowania konfliktów, które wypływają z niezrozumienia. W związku z czym no, to jest unikalna szansa właśnie tworzenia takiego porozumienia za pomocą wiedzy.
Elementy tego podręcznika świadczą o tym, że jest w tym też próba wzniesienia się na nieco wyższy poziom, po to, aby pokazać naszą historię z pewnej perspektywy i w pewnym kontekście. Na przykład coś takiego, co będzie obecne, jak zrozumiałam, w niemal każdym rozdziale, w tym samym czasie w Europie.
Tak, to jest rubryka, która się powinna znajdować w każdym mniejszym rozdziale albo w prawie każdym mniejszym w rozdziale. To znaczy, jeśli rozdział jest poświęcony danemu tematowi i ten rozdział zawiera informacje, które dotyczą bardzo konkretnych wydarzeń, na przykład proces tak zwanej kolonizacji niemieckiej na prawie niemieckim średniowieczu, to powinniśmy w tej rubryce, w tym samym czasie w Europie, zwrócić uwagę czytelnika, ucznia i nauczyciela na to, że podobne procesy osadnicze miały miejsce w innych częściach w Europie, a więc na przykład na południu Francji, na przykład w Hiszpanii, że nie był to proces wyjątkowy, był to proces typowy, a zatem chcemy kontekstualizować, chcemy zwrócić uwagę na to, że podobne procesy w innych krajach, na innych obszarach zachodzą w podobnym czasie. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba bardzo mocno podkreślić. To nie jest podręcznik historii Polski i Niemiec, historii stosunków polsko-niemieckich, tylko to jest podręcznik do nauczania historii w szkole, historii powszechnej, historii Europy i historii świata. I z tej perspektywy będą ukazane dzieje Polski, dzieje Niemiec i ich wzajemnych stosunków. To jest rzecz bardzo istotna, cel, który sobie postawili twórcy koncepcji na samym początku.
Sam tekst to zaledwie 50% tego podręcznika. To co w takim razie oprócz samego tekstu napisanego przez historyków i polskich, i niemieckich?
Takie są założenia wyjściowe, to staraliśmy się realizować. Czasami wychodziło nam więcej niż 50% tego tekstu głównego, autorskiego. Czasami jest to 60%. Natomiast pozostałe elementy tworzą teksty źródłowe, źródła pisane, które cytujemy obszerniej niż to zwykle ma miejsce w podręcznikach polskich, tak żeby nauczyciel mógł pracować z uczniem, analizując teksty, które bezpośrednio odnoszą się do tych treści, które są prezentowane w tekście głównym, w tekście autorskim. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są ilustracje. Tymi ilustracjami z reguły są źródła ikonograficzne, to znaczy dzieła malarskie, rzeźba, architektura, elementy architektury z danej epoki. I wtedy taka ilustracja nie jest dekorum, nie służy celom dekoracyjnym, nie służy też tylko urozmaicaniu przy czytaniu tekstu głównego, tylko tej ilustracji zawsze towarzyszą pytania ćwiczeniowe, tak żeby uczeń potrafił zinterpretować elementy, które są na danym źródle ikonograficznym, na danym dziele malarskim, załóżmy, przedstawione. Prawda? To jest kolejny ważny element. Ale są też i między innymi ważne rubryki, które też zamieszczamy w miarę często, staramy się zamieszczać, i te rubryki są następujące. Po pierwsze, rubryka przeszłość w teraźniejszości. Staramy się zwrócić uwagę na rzecz bardzo prostą, mianowicie, że przeszłość to nie jest taka sfera, która jest zamknięta i od której jesteśmy odseparowani. Dopiero musimy uczyć się poznawać jakieś abstrakcyjne daty, imiona, nazwiska w podręczniku, po to, żeby je za chwilę zapomnieć, jak zda się test kompetencji, tylko po to, żeby zwrócić uwagę, że elementy krajobrazu miejskiego, wiejskiego, po którym się poruszamy codziennie, są związane z historią.
Języka
również. Takie słowa w języku polskim jak ratusz, rada miejska, burmistrz, wójt, sołtys, czyli jednym słowem słowa, których używamy bardzo często, mówiąc o rzeczywistości administracyjno-prawnej naszego kraju, to są przecież słowa, które zostały zapożyczone z języka niemieckiego w tym okresie kolonizacji na tak zwanym prawie niemieckim i zakładania miast i wsi, ich lokacji na tak zwanym prawie niemieckim. Ale z drugiej strony również jest proces odwrotny, to znaczy w języku niemieckim do dziś funkcjonują słowa, które zostały zapożyczone z języka polskiego, prawda? Takim słowem, mało o tym kto wie, jest słowo podstawowe w każdym języku, mianowicie słowo granica. Słowo niemieckie, die Grenze, jest zapożyczeniem właśnie z języka polskiego. To, co jemy tak bardzo często i Polacy, i Niemcy, mianowicie ogórki, również są zapożyczeniem z języka polskiego w języku niemieckim. To jest przykład właśnie tych śladów przeszłości, z którymi mamy do czynienia i w dniu dzisiejszym.
Są też takie trudniejsze elementy, właściwie momenty w tym podręczniku, kiedy historycy niemieccy i polscy nie mogą dojść do porozumienia w przedstawieniu pewnego faktu historycznego. I co wtedy?
Wtedy założyliśmy, że takie momenty mogą się zdarzać. One na razie się zdarzają bardzo rzadko. Ale w jednym przypadku już się taki moment zdarzył. I wtedy przewidujemy następujące rozwiązanie. Otóż ten tekst główny, autorski, jest tekstem w jednej kolumnie drukowanym, ale wtedy, kiedy dochodzi do sporów, odmiennych interpretacji, wizji przeszłości, wtedy kolumna dzieli się na dwie części. Części te są opatrywane flagą albo biało-czerwoną polską, albo trójkolorową niemiecką i historyk polski, historyk niemiecki mogą tam przedstawić swoje opinie albo podsumować te opinie swoich kolegów, historyków, które są typowe w danym momencie dla nauki historycznej, czy to w Polsce, czy to w Niemczech. To jest jeden przykład. Ale również staramy się w sposób bardzo konsekwentny, to jest kolejna rubryka zatytułowana Punkty widzenia, zamieszczać co ileś rozdziałów taką bardzo obszerną rubrykę, w której zestawiamy koncepcje historyków, którzy podsumowują, którzy przedstawiają własne interpretacje tego, o czym wcześniej uczeń czytał. A więc cytujemy obszerne fragmenty historyka niemieckiego i zestawiamy to z opinią historyka polskiego, ale nie chcemy na tym zakończyć. Chcemy również, żeby czasami te punkty widzenia były wzbogacone o głos historyka, dajmy na to, brytyjskiego, francuskiego, rosyjskiego, amerykańskiego i tak dalej. To ma pokazywać uczniowi, że dyskusja, debata jest częścią nauki, częścią rozumienia przeszłości. Czasami są różne interpretacje dotyczące tego samego zjawiska i różnie rozumie się dane zjawisko. I z tym uczeń powinien być oswojony.
Podczas dotychczasowych prac nad podręcznikiem pojawił się w tym pierwszym tomie na razie jeden taki punkt sporny między stroną polską a niemiecką. Mówię o historykach pracujących nad tym podręcznikiem. Jaki?
Punkt sporny dotyczył tego, jak przedstawić, podsumować działalność zakonu krzyżackiego w Polsce.
Wracamy.
Wracamy, tak, dokładnie. I tutaj muszę powiedzieć tak, autorzy polski i niemiecki, którzy pisali te teksty, jeśli idzie o ocenę w roli krzyżaków, poszli z tradycjami dominującymi w historiografii polskiej i niemieckiej. Polski historyk podkreślał bardziej kwestie konfliktów polsko-krzyżackich czy polsko-litewsko-krzyżackich, wojny toczone z krzyżakami, krzyżaków jako przeciwnika militarnego i problemy stąd wypływające. Natomiast historyk niemiecki podkreślał bardziej to, że krzyżacy przyczynili się do rozwoju kultury na ziemiach, na których panowali. Przede wszystkim chodziło tutaj o ziemie pruskie, czy zamieszkałe przez staropruskie plemiona i to, że byli takim nośnikiem kultury zachodnioeuropejskiej na ziemiach państwa zakonnego w Prusach.
To, co mi się szalenie podobało podczas tej prezentacji, to również taka chęć zadbania autorów podręcznika o dostarczenie niezbędnych narzędzi do rozumienia historii. Coś takiego jak warsztat młodego historyka, żeby nie czuł się bezsilny wobec tych wszystkich możliwości, czy też właśnie narzędzi, które są potrzebne mu w zgłębianiu wiedzy. Bo, no nie wiem, ja może później na jakichś takich tam późniejszych etapach swojej edukacji mam już trochę inne wrażenia i doznania, natomiast w szkole podstawowej nie lubiłam historii. Właśnie dlatego, że kojarzyła mi się tylko, powiem szczerze, z kuciem dat po to, żeby później na jakichś tam sprawdzianach, bo tego też dotyczyły sprawdziany przecież z historii. Nigdy nie było polecenia, nie wiem, oceń coś albo pokaż jakieś zjawisko. czy jakiś proces, tylko chodziło o to, czy pamiętamy imiona, nazwiska, daty, wydarzenia. Więc przecież nie o to chodzi w historii. A ten warsztat do zrozumienia historii, do próby też jakiegoś spojrzenia od tej historii do teraźniejszości jest niezwykle istotny.
Tak, jest niezwykle ważny i moim zdaniem więcej korzyści z mojego punktu widzenia, jako również nauczyciela historii, wypływa wtedy, kiedy uczeń, który opanowuje materiał dotyczący starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, patrząc wieczorem albo w nocy w niebo, wie, że nazwy planet, które, no przynajmniej dwóch, które może zobaczyć na nieboskłonie, to są przecież nazwy, które są związane z mitologią grecką i z nazewnictwem łacińskim, prawda? Jeśli pomyśli przez chwilę, że spoglądając na zegarek i odmierzając czy to godzinę, czy to minutę, będzie wiedział, że system szóstkowy zawdzięczamy Babilonii. To jest taka świadomość pewnej przewrotności, która czasami dochodzi do świadomości autora piszącego podręczniki. Podręczniki zwłaszcza dla niższych szczeblów nauczania, bo kiedy piszemy dla niższych poziomów, wtedy oczywiście autorzy piszą te podręczniki sięgając do epok wcześniejszych. I co się okazuje? Okazuje się, że my w naszym życiu codziennym mamy więcej zachowanych takich elementów, nazwijmy to osiągnięciami cywilizacyjnymi, które pochodzą ze starożytnego Egiptu, Babilonii, Grecji, Rzymu. I to jest ważniejsze dlatego, jak my funkcjonujemy, jak potrafimy funkcjonować, na przykład odmierzając czas, niż wypadki bardzo czasami dramatyczne, które zdarzyły się pół stulecia wcześniej. Oczywiście pamiętamy II wojnę światową, mamy do niej stosunek bardzo emocjonalny. Ona bez wątpienia kształtuje po dzień dzisiejszy wiele postaw w Polsce i w Niemczech. Ale żebyśmy docenili tą dawniejszą historię również. Zobaczyli, że ona jest, tak prawdę powiedziawszy, do tej pory żywa. Ona tkwi, ona tworzy nasze życie.
Jest takie polskie powiedzenie, im dalej w las, tym więcej drzew. Nie wiem, czy jest takie w niemieckim, prawdę mówiąc, ale czy nie boi się pan ostatniego tomu?
Tak, bo trzeba powiedzieć, że ostatni tom będzie poświęcony, to znaczy ten, który będzie adresowany do młodzieży licealnej, pierwszych klas liceów, będzie tomem poświęconym historii najnowszej od roku 1918 aż do czasów nam współczesnych. Czyli jednym słowem będzie dotyczył tego, co jest najbardziej tragiczne w stosunkach polsko-niemieckich, okresu II wojny światowej i konsekwencji II wojny światowej. Co jest problemem w tej chwili w Niemczech, jeśli idzie o pisanie o tym okresie? To są dwie kwestie. Proporcji, w jakich informacje dotyczące Polski, udziału Polski w II wojnie światowej przedstawia się. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jeśli jest jedna linijka. Mówię oczywiście to sarkastycznie. Nie jesteśmy szczęśliwi, jeśli jest poświęcone jedno zdanie przynajmniej Powstaniu Warszawskiemu albo Powstaniu w getcie warszawskim. Czyli kwestia tego, żeby historia Polski została bardziej dostrzeżona za granicą. To daje właśnie ten podręcznik taką możliwość, że będzie rozdział o Powstaniu Warszawskim albo bardzo obszerny podrozdział, który umożliwi poprowadzenie jednostki lekcyjnej w nauczycielowi niemieckiemu, która będzie dotyczyła właśnie Powstania Warszawskiego. I druga rzecz, która jest bardzo istotna, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że my ciągle prowadzimy spory dotyczące winy Niemiec za rozpętanie II wojny światowej i konsekwencje II wojny światowej. W rzeczywistości w Niemczech większa część społeczeństwa i na pewno polityka historyczna państwa niemieckiego jest taka, że zwraca uwagę w bardzo wyraźny sposób, bardzo często na to, co jest złe, co było złe w historii w Niemiec i konsekwencje dla innych sąsiednich narodów okupowanej w Europie. To nie znika z kultury pamięci niemieckiej. Ale zaczynają się dziać pewne rzeczy wynikające czasami ze skrótowości, czasami być może też i ze złej woli. To, co bardzo niepokoi, to to, co dzieje się ostatnio w podręcznikach niemieckich. Dokonaliśmy takiej próbki analiz podręczników szkolnych z dwóch landów niemieckich. Z Bawarii z jednej strony, jest to land, w którym rządzi raczej opcja konserwatywna, ta ma przewagę, i z Berlina, gdzie raczej większe przebicie mają socjaliści. I zauważyliśmy niepokojącą tendencję, mianowicie, że coraz rzadziej dochodzi do tematyzowania II wojny światowej, przede wszystkim pisząc o II wojnie światowej w podręcznikach niemieckich w tych dwóch landach zwraca się uwagę po pierwsze na dojście Adolfa Hitlera do władzy i budowę państwa totalitarnego w Niemczech, to jest pierwszy wątek. Drugi wątek zwraca się uwagę na Holokaust i oczywiście mówi się o winie Niemców w Holokauście, i również trzeci temat, który coraz częściej zaczyna być obszerniej traktowany, to jest kwestia wypędzeń. Znikają podstawowe informacje dotyczące II wojny światowej, między innymi losu Polski i Polaków. I to może niepokoić. Tak jeszcze nie było w latach 80., w latach 90., gdzie bardziej systematycznie przedstawiano II wojnę światową.
Thank you.
To pytanie być może powinno paść na początku, ale po co ludziom historia?
Mnie osobiście, może od tego rozpocznę, bo to zawsze łatwiej, jest potrzebna do tego, żeby porządkować świat wokół siebie tak, jak go czuję, prawda? Każdy z nas ma wrażliwość, która jest różną wrażliwością. Ja myślę, że to jest tak, że nie można oczekiwać, że wszyscy będą historykami, tak jak wszyscy będą lekarzami, byłoby to rzeczą wręcz niebezpieczną dla ludzkości. Ale po pierwsze, ludzie, którzy się zajmują historią, mają inną wrażliwość na odbieraną rzeczywistość, inaczej potrafią i potrzebują ten świat wokół siebie porządkować. Ale czy inni ludzie, którzy nie zajmują się historią, nie potrzebują tej historii zupełnie? Wydaje mi się, że to jest tak, że my potrzebujemy rozumienia przeszłości w sposób absolutny i konieczny. Nie potrafimy żyć bez przeszłości, bez pamiętania o przeszłości. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób dzieci dopytują się o swoich rodziców, o to, co zdarzyło się wcześniej z ich dziadkami, babciami, co zdarzyło się wcześniej w życiu dzieci, czego dokładnie nie pamiętają i jak mają lat w 8, to często słyszę zdanie takie z ust takiego małego człowieka. No jak byłem malutki, to, prawda? To jest przecież pierwsza forma zainteresowania historią, jaką sobie można wyobrazić. Po drugie, ludzie nie potrafią żyć bez opowiadania historii, rozmaitych historii, czy to rodzinnych, czy to indywidualnych. I historyk, ten, który się zawodowo zajmuje historią, jest no właśnie takim szamanem, opowiadaczem, który potrafi opowiadać, byleby to robił w sposób interesujący, a nie usypiający. To jest rzecz kolejna ważna. Historia jest potrzebna do tego, ażeby tworzyć poczucie wspólnoty, wspólnoty narodowej, to podręczniki narodowe, poprzez to, że tak często zwracają uwagę na historię konfliktów politycznych, militarnych. Czasami aż jest to nudne, prawda? Wojna na wojnie. Po co nam to wiedzieć? A jednak to buduje takie poczucie tożsamości, które odgranicza nas od innych. No ale w takim podręczniku jak nasz, w podręczniku transnarodowym, chcemy budować świadomość, która nie zaniedbuje tej narodowej, ale też jest otwarta wobec innych i która jest taką tożsamością europejską. Mieliśmy bardzo wiele kłopotów jako zespoły redakcyjne ze znalezieniem odpowiedniego tytułu. Było mnóstwo na ten temat sporów, 100 propozycji, ponad 100 propozycji zostało poddanych w analizie. Strona polska, to znaczy wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, zaproponowały tytuł, w pewnym momencie zaczęły się bardzo upierać przy tym tytule. Nasza Europa, nasza historia. Nie oznacza to, że nie dotyczyć ma ten podręcznik innych części świata, no ale on siłą rzeczy naturalnie będzie zwracał największą uwagę na historię narodową i historię kontynentu europejskiego. Na co strona niemiecka bardzo długo mówiła nie, absolutnie taki tytuł nie może być. No, tytuł Nasza Europa nie jest tytułem, który za bardzo stronie niemieckiej mógłby odpowiadać. Wiemy dlaczego, nie trzeba tego wyjaśniać. Natomiast stwierdzili, że ten tytuł jest za bardzo emocjonalny. I to jest też kwestia zupełnie innego wyczucia historii, zapotrzebowania na historię w Polsce i w Niemczech. Jak patrzymy na podręczniki niemieckie, jak one wyglądają, te szkolne, to one są bardzo estetyczne, bardzo w sumie zimne, emocjonalnie, jeśli idzie o kolorystykę. One trochę stwarzają dystans pomiędzy uczniem i nauczycielem. Mają mnóstwo pozytywnych rozwiązań dydaktycznych, których polskie nie mają, ale jeśli idzie o taki ogląd zewnętrzny, szatę graficzną, one tworzą dystans pomiędzy czytelnikiem a autorami, redaktorami, którzy stworzyli ten podręcznik. Polskie podręczniki szkolne przypominają bardziej, powiedziałbym, prasę tabloidową. To znaczy one uderzają ferią kolorów, rozmaitymi rozwiązaniami graficznymi. Można kręcić nosem, że one są mniej estetyczne, ale one pokazują, że historia w Polsce jest czymś bardziej żywym, że jest podstawową, jak mówimy my historycy, metaforą dla wszystkich debat, sporów publicznych, tych, które dzieją się w sferze właśnie publicznej w Polsce. I to, że historia jest bardziej żywa w Polsce odzwierciedla ta właśnie bardzo dynamiczna szata graficzna polskich podręczników. No i oczywiście trzeba było się spotkać w połowie drogi, trzeba było znaleźć kompromis, ale to też jest, wydaje mi się, że ciekawa, odpowiadając na pytanie, po co historia, no właśnie ona i tak jest, przykład podałem, tylko że ona odgrywa ważniejszą rolę w Polsce, w życiu publicznym w Polsce niż w Niemczech. To jest, wydaje mi się, dosyć istotne. To zresztą też widać w badaniach stereotypów, jakie Niemcy mają o Polakach i Polacy o Niemcach. Większość stereotypów polskich, te najważniejsze, podzielane przez dużą część społeczeństwa, one odnoszą się do tego, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Sposób patrzenia Niemców na Polaków zupełnie jest oderwany od historii.
Co budzi pana największe obawy, jeśli chodzi o ten podręcznik?
Ja nie mam obaw merytorycznych i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakby, że nie widzę problemów. Jest mnóstwo i kolega profesor Konkolewski opowie pewnie, jak to o każdym zdaniu zapisywanym w książce można debatować godzinami i nie chodzi o to, że ktoś ma złą wolę, tylko chodzi o to, że jak mówię, żyjemy w pewnej tradycji, która jest inna i nagle się okazuje, że to samo słowo znaczy co innego nie tylko w tym języku, ale w kulturze tego języka. I ja się obawiam o struktury formalne tego projektu i to po polskiej stronie ze smutkiem to mówię, ponieważ to, co się stało flagowym projektem obu ministrów spraw zagranicznych przed kilkoma laty, dzisiaj jakby po polskiej stronie straciło ten konieczny impet wsparcia dla tego projektu. I to jest smutne o tyle, że ten podręcznik i wydanie go będzie miał znaczenie dla polskich uczniów, ale myślę, że jeszcze większe znaczenie będzie miał dla niemieckich uczniów i jeszcze większe dla transmisji pewnej wiedzy, której nie mieli uczniowie niemieccy poprzez latami ciągnącą się, przynajmniej ci w RFN, tak zwaną westernizację, tak skierowanie całego swojego myślenia na zachód. I te luki z historii Europy Wschodniej, szczególnie z historii Polski, są ogromne i mamy wielką szansę. I dlatego nie rozumiem strategicznej, wstrzemięźliwej postawy na dzisiejszym etapie strony rządowej polskiej w tworzeniu tego projektu.
A jak rozumiem, jest tutaj konieczność współpracy trzech ministerstw: Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tak, i te ministerstwa po ogromnym aplauzie w pierwszych dwóch latach tworzenia projektu w tej chwili zachowują dziwną, delikatnie mówiąc, wstrzemięźliwość, która bardzo nie sprzyja, ponieważ jest to projekt bilateralny, harmonijnej współpracy grup autorskich i wydawniczych.
Thank you.
Profesorowie Robert Traba i Igor Konkoleski z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie byli dziś gośćmi Machiny Czasu. Dodam, że te rozmowy nagrywałam podczas Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się we wrześniu w Szczecinie. Obaj panowie są zaangażowani w pracę nad polsko-niemieckim podręcznikiem do nauczania historii, którego pierwszy tom ma się ukazać w przyszłym roku. W jednym z wywiadów na temat podręcznika profesor Traba powiedział o pamięci historycznej. To problem, gdy historia staje się wyznacznikiem tożsamości. W Polsce odgrywa ona większą rolę niż w Niemczech, ale wracając do pamięci, nie próbujemy udowadniać, że istnieje wspólna, a raczej pokazujemy, na czym polega inność. Agata Rokicka, dziękuję za tę podróż. Za chwilę w Radiu Szczecin Wiadomości, a potem transmisja koncertu 13 zmagań jazzowych. Do usłyszenia.